Cześć, witajcie w nowym odcinku ETA FM. Z tej strony Sebastian Wróbel i dzisiaj mam przyjemność nagrywać w sumie drugi raz z kolei, ale nie ja, bo w zeszłym tygodniu Dominik, ale 500 TU. Cześć 500.
Cześć, dziękuję za zaproszenie, witam słuchaczy i polecam audycję w ETA FM.
Dzięki, dzięki. No, audycja będzie druga, także widzicie tutaj skład nam się rozszerzył z stałego gościa, można powiedzieć. Zrobimy sobie podsumowanie tygodnia 10. Oczywiście na wstępie podziękowanie dla naszych partnerów i sponsorów, dzięki którym możemy nagrywać, czyli AC Porad, Agencja Celna, Balticon, Operator Depo oraz firma transportowa specjalizująca się w reeferach, Baltic Hub, czyli wiodący terminal kontenerowy na Bałtyku, EQ Worldwide Coloader ładunków drobnicowych oraz Ofdoc, czyli firma, która tuż przy Baltic Hubie może Wam pomóc w przeładunkach i innych różnych specjalnych operacjach na Waszych ładunkach. No, zaczniemy chyba 500 od indeksów, co? Dużo czerwieni tutaj w tabelce dzisiaj widzę.
No, jeszcze zanim przejdziemy do części merytorycznej, chciałbym zacząć od ZZP, czyli żenującego żartu prowadzącego. Dawaj. Zatem miejmy to już za sobą. Jakie jest ulubione piwo armatora?
Czekaj. Blisko, mam na końcu języka, ale dawaj.
Z puszki.
A, no wiadomo, z puszki. No, mamy już puszki, mamy z puszki. W zeszłym tygodniu mieliśmy zabawę na weselach, z tego co pamiętam. Także tak, no. Myślę, że linie żeglugowe będą nam się tutaj przewijać częściej, jeżeli chodzi o ZZP, jak to ładnie nazwałeś. Ale nie, no idziemy
także. Tak jest, bo już ten najbardziej żenujący moment mamy za sobą, więc już teraz będzie tylko lepiej.
Tak, lepiej już na pewno będzie. Znaczy, tak myślę, że myślą wszystkie linie, które, wszystkie firmy, które importują, eksportują, bo jak popatrzę dzisiaj sobie na indeksy, no to spadki mamy na właściwie wszystkich, nie licząc z tego 0,5% na górkę z zachodniego wybrzeża z powrotem do Chin, co tak nazwałbym bardziej stabilizacją jakąś niż wzrostem, no ale w pozostałych wszystkich indeksach mamy te trendy wybitnie spadkowe, które się zaczynają nawet od minus 47% w takiej dość egzotycznej relacji z Europy do wschodniego wybrzeża Ameryki Południowej. Mówię o egzotycznej, ponieważ nie jest to trade, który jest jakoś wielce znaczący. Raczej jeżeli chodzi o ten konkretny kierunek, to jest on w relacji odwrotnej i importach gdzieś tam z Ameryki Południowej do Europy, głównie pewnie owoców w odpowiednim sezonie. No ale tak patrząc na co główniejsze, no to mamy również spadek 8% na Transpacyfiku, na tym głównym tradzie, czyli w relacji importowej do Stanów z Azji Południowo-Wschodniej. W ujęciu tym samym, tylko że do Europy, mówimy o spadku troszkę mniejszym, 4,5%. Jeżeli chodzi o to coś, co też pewnie naszych słuchaczy może interesować, czyli na przykład relacje z Europy do Ameryki Północnej, do wschodniego wybrzeża, czyli jest całkiem spory eksport z Polski, to tutaj również tendencja spadkowa, ale wartość jedynie minus 2,5%. Także cała nasza tabelka, która przyjęła takie, nie inne barwy, negatywne w czerwieni, no dzisiaj jest calusieńka czerwona. A powiem Ci, 500, że tak w ogóle, to trafiłem na jakiś taki, co prawda, króciutki opracowanie w Sea Intelligence, że w tej chwili ta relacja popytu z dostępnym miejscem już się w tej chwili mocno spasowała i że nie ma, że tak powiem, żadnego imbalansu pod tym względem, czyli to, co jest do przewiezienia, ma swoje miejsce na statku, nie ma ani zbyt dużo wolnego miejsca na statku, ani zbyt dużo towaru, co pewnie wszyscy analitycy jeszcze w zeszłym roku powiedzieli, że w tym roku się nie wydarzy, z racji tonażu, który schodził i schodzić będzie, no ale takie są najświeższe tutaj opinie analityków. Ciekawe, co?
Tak jest. W zeszłym tygodniu również troszeczkę o tym z Dominikiem rozmawialiśmy, więc widać jakby tą nową rzeczywistość już, którą mamy, więc te dwa wykresy się wydaje na to, że właśnie zbalansowały w tym momencie. Te staweczki jeszcze troszeczkę się tutaj korygują. Myślę, że jeszcze troszeczkę będzie spadków po tym pikowym odbiciu, ale już to nie będzie dramatycznych jakichś tutaj zmian, aż do momentu, kiedy znowu jakieś czarne łabędzie nam przypłyną.
No zobaczymy, myślę, że... czarnych łabędzi może nie wywołujmy z lasu, bo ich już wystarczy chyba wszystkim. W sensie, tak wiesz, jak próbowałem sobie kiedyś na urlopie myśleć, no to tak właśnie jak zaczynaliśmy nagrywać, to tak sobie myślałem, no dużo się w tej chwili dzieje, ale czy będzie się działo wystarczająco dużo w przyszłości i faktycznie będzie o czym tu rozmawiać. Na czas pokazał, że 3 lata minęły, tematów do dyskusji jest cały czas bez liku i co już to nowe niespodziewane rzeczy mają miejsce. No myślę, że teraz, wiesz, ta sytuacja w sumie nie w kanale, ale powiedzmy w wybrzeże Jemenu jest o tyle niecodzienna, że też w zeszłym tygodniu trafiło mi się takie jakieś opracowanie, że egipski bank centralny właśnie podwyższa stopy procentowe, żeby ratować w ogóle gospodarkę, no bo bądź co bądź, przychody z kanału Sueskiego, można powiedzieć, wyparowały z dnia na dzień praktycznie. Teraz już po pierwszym gdzieś tam zatonięciu jednostki i 40-kilometrowej plamie na Morzu Czerwonym ciągnącej się, to raczej też ciężko mówić o jakimkolwiek optymizmie, jeżeli chodzi o sektor turystyczny w Egipcie, który jest drugim bardzo dużym wpływem do budżetu, więc Egipt w tym momencie w ultrazapaści się wydaje być i nie, wydaje mi się, że już nie jestem oczywiście nikim tutaj z obszaru finansowego, ale tak na chłopski rozum brać, to może to nie być zbyt mocno ratujące gospodarkę, to podniesienie stóp procentowych, ale bardzo mocno stracił też, egipska waluta straciła na rynku i to jest odpowiedź na to, bo tam po prostu czarny rynek w tej chwili kwitnie i dolar, że tak powiem, bardzo mocno się umocnił względem egipskiej waluty. Wypadło mi z głowy, a w ogóle jak się nazywa w tej chwili? Nie pamiętam.
Niestety nie pomogę, no. Nie byłem na wakacjach w Egipcie, więc nie pomogę.
Ja byłem lata temu, ale i tak wszyscy chcieli dolary.
No tak, czyli przyjmijmy dolar. Ale odnosząc się do tego, co mówisz, no to rzeczywiście jest to ogromny problem, bo już w tych pierwszych tygodniach kryzysu, no to... Jak to brzmi? No ale tak, już wtedy były informacje o spadkach 40% odnośnie tranzytu przez kanał Suezki właśnie i to się wiąże z ogromnymi stratami finansowymi na pewno dla Egiptu. Na chwilę obecną czekamy na jakiś update w tej chwili, ale też się nie ma co dziwić, że wcale nie są chętni, żeby się tym dzielić, bo nie ma się czym chwalić, że tak powiem. I te wpływy do budżetu państwa, no, na pewno ucierpiały na tym bardzo pokaźnie, więc tak jak mówisz, no, Egiptowi też zależy na szybkim rozwiązaniu tej całej sytuacji, prawda, żeby przywrócić żeglugę.
No wiesz co, myślę, że bardzo by chcieli, ale z drugiej strony ciężka sytuacja to jest w ogóle, nie? No bo Egipt jest propalestyński, to tak jak Huti niby, jeśli można tak powiedzieć, więc rząd egipski w ogóle niewiele może zrobić w związku z tym, bo no tak patrząc przez pryzmat społeczeństwa, które ich ocenia, nie są w stanie być anty-Huti, którzy no wybitnie w tej chwili no wpędzają ich w bardzo ogromne problemy, takie gospodarcze. No i tu niewiele da się zrobić, wiesz, końca nie widać, nie? W zeszłym tygodniu słyszeliśmy o tym, że statek MSC oberwał, więc no, sytuacja, pomimo tego, że pewnie wiele stron jest takich, które by chciało gdzieś tam próbować i chciałoby, żeby już było spokojniej, no to nie wygląda na to, żeby było. Tak powiem jest, ci, że mi tak mi trochę w głowie świta, nie? Bo tak jak wiesz, wybuchła wojna na Ukrainie, to też tak człowiek sobie myślał, no dobra, może się to uda jakoś rozwiązać, a tu już minęły 2 lata. I to są 2 lata, więc o jakim horyzoncie czasowym mówimy u wybrzeży Jemenu? No, ja jestem trochę przerażony, że znaczy wiesz, no, ja jako ja płynie wokół przylądka dobrej nadziei, towar do klientów trafia, rynek jakoś się do tego dostroił, ale z perspektywy Egiptu, no to chyba przerażenie, ile czasu ta sytuacja może się utrzymać.
Dokładnie, zwłaszcza, że tutaj budżety nie są z gumy i jakoś to PKB będą musieli zbilansować, więc jest to ogromny problem w ich państwie teraz i na pewno będą szukać jakichś alternatyw tutaj, żeby to załatwić, ale wracając jeszcze do ogólnej sytuacji na Morzu Czerwonym, no to rzeczywiście statek MSC znowu oberwał, MSC Sky 2, na szczęście tutaj bez większych strat, no ale też kolejny niechlubny rekord padł, czyli pierwsze ofiary śmiertelne, czyli trzech marynarzy zginęło po prostu w wyniku ataku rakiety. Także niestety przekroczyliśmy tutaj kolejną granicę niesławną w tej kwestii. Więc również opinia międzynarodowa też inaczej na to będzie patrzyła. To już się nie odstanie. I zobaczymy, jakie konsekwencje też to przyniesie dla naszego tutaj świadka morskiego.
No, dostał u południowych wybrzeży, także tak powiedziałbym mniej więcej w połowie Zatoki Adeńskiej. Moja pierwsza myśl była taka, co on w ogóle tam robił. Szczerze to nie doczytałem, czy to był, czym płynął w relacji jakiejś tam lokalnej, dlatego tamtędy płynął. No ale pewnie tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, sytuacja napięta. MSC w ogóle samo w sobie też mi tutaj trafiły takie statystyki się w oczy, że już patrząc z perspektywy tego tonażu, który jest dostępny, to jest w ogóle przoduje, jeżeli chodzi o wzrost tego tonażu w trejdzie, właśnie tym azjatycko-europejskim, bo tutaj wzrost ich zdolności przewozowych o 54%. Tak,
tak jest. 54%.
Numer jeden. No, także
No, czyli samo MSC stanowi więcej niż wszyscy inni razem wzięci. Także no jest to na pewno znaczące. Co my tu jeszcze mamy z takich ciekawszych informacji?
Wiesz co, no, wydaje mi się też ciekawe z perspektywy już tego tradu azjatycko-europejskiego, że właściwie co mniejsze linie żeglugowe, takie, które nie są w jakichś tam głównych aliansach, to troszeczkę to chyba zyskały na znaczeniu, jak porównamy sobie 2023 do 2024 roku. Czyli tak jak na tym kółku naszym, powiedzmy, wszystkich tonarzy właściwie w 2023 roku, to raptem 5% gdzieś tam sobie stało poza aliansami, to w tej chwili mówimy już o 11%. To pokazuje, jaki jest też takie, jaki popyt, nie, jest w tym momencie na dodatkowe capacity na rynku, pomimo tego, że no, główne aliansy też zwiększały mimo wszystko swoje możliwości przewozowe. Tutaj to wspomniane MSC najmocniej. Także jako 2M, bo część oczywiście w aliansie, zwiększyli swoje zdolności z 1,7 miliona TU do 2,12, czyli o 400 tysięcy. Trochę mniej Ocean Alliance, bo raptem o powiedzmy skok z 1,99 na 2,09, czyli o 100 tysięcy. No i The Alliance podobnie.
Też.
Także tak, pojawili się przewoźnicy tacy, powiedzmy, niezrzeszeni.
Tak jest. No to samo dokładnie obserwowaliśmy w zamętach covidowej pandemii, kiedy te właśnie łańcuchy dostaw zostały zerwane. To ja widzę tutaj analogiczną sytuację i to po prostu chyba wynika z natury rynku, że jak jest okazja, to po prostu więcej jest chętnych skorzystać z tej okazji, a te duże firmy, te duże korporacje shippingowe, ci najwięksi armatorowie po prostu mają swoją bezwładność przy podejmowaniu takich decyzji, więc zanim oni zdążą tam jakieś decyzje podjąć, zanim to przejdzie przez całą tą korporacyjną drabinkę, no to ci mniejsi już zdążą już dawno to uruchomić. Więc no jest to takie sezonowe. Myślę, że no...
Ale mamy teraz, słuchaj, mamy linię z Arabii Saudyjskiej, taką świeżą, nazywa się Folk Maritime, który tutaj zaczął właśnie operować wewnątrz Morza Czerwonego. Co ciekawe, prowadzona przez byłego egzeka, jak to ładnie mówią na Zachodzie, z Maerska i Hamburg-Zyda, pan Paul Hestbeck, jest prezesem tego nowo powstałego bytu, takiego fiderowo-szocji wewnątrz czy Morza Czerwonego, który jest w tym momencie kapitałem saudyjskim. Nie pamiętam, powiem szczerze, jeszcze z Arabii Saudyjskiej linii żeglugowej. Łasce skąd było? Nie było.
No tak, Arabii, jest nie? To nowość.
Czy było?
Łask?
No.
A nie z Emiratów?
No właśnie tak mi się wydaje, że z Emiratów, że z Saudi nie było wcześniej. Mhm.
No w każdym razie też właśnie z Dominikiem w zeszłym tygodniu troszeczkę sobie porozmawialiśmy na ten temat. No zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Widać, jest okazja, więc są chętni do skorzystania z tego. Pytanie, czy to się uda?
Okazja czyni dobry biznes.
Dokładnie, tak jest.
Żeby nie iść w inną stronę.
No jeszcze wracając do informacji z Morza Czerwonego w kontekście naszego kryzysu, no to kolejny kryzys został wywołany, tym razem kryzys przesyłowy, czyli podmorskie kable zostały uszkodzone, nie wiem czy słyszałeś. I teraz
no,
jest taka sytuacja, że obydwie strony konfliktu pokazują palcem na siebie, bo Huty twierdzą, że to zostało zrobione przez siły koalicji. Siła koalicji twierdzą, że to sabotaż w wykonaniu Huty. Słyszałem spekulacje, że zatopiony Rubimar mógł kotwicą uszkodzić te kable.
Tak, też o tym słyszałem.
Jak jest?
Ta wersja jest taka dosyć przekonywująca. Tak mi się wydaje.
Także to
czyli
tutaj też
trochę na przypadek.
Tak, no właśnie tu do tego zmierzam, że to pokazuje właśnie jak pewne nieoczekiwane konsekwencje może mieć taki konflikt, o których się po prostu nie myśli, bo nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek właśnie wcześniej wskazywał takie ryzyko zagrożenia właśnie, a teraz się okazuje, że mamy po prostu z nim do czynienia.
No to wiesz, ciekawe jest, także przybliżyć jeszcze trochę kontekst, no to ta informacja, to była chyba oficjalna ocena którejś z agencji, które przyglądały się temu wydarzeniu, oceniła, że to prawdopodobnie właśnie statek, który został opuszczony przez marynarzy i którzy rzucili kotwicę, żeby uniemożliwić jego dryf, no bo bądź co bądź płonął, a tonął chyba z dobry tydzień, to on po prostu dryfując tą rzuconą kotwą zahaczył o te kable podmorskie do przesyłu danych i to przez to zostały one, nie wiem czy zupełnie zerwane, czy naderwane, no w każdym razie uszkodzone. I ja tak o tym słyszałem w momencie, gdy Facebook zaczął działać. Wydaje mi się, że to nie było zbytnio związane jedno z drugim, aczkolwiek kto wie, był taki dzień w zeszłym tygodniu, że po prostu, nie wiem, czy wtorek, czy coś takiego, że nagle Facebook przestał działać, potem z LinkedInem też były jakieś problemy. Wydaje się to troszeczkę takie wręcz nielogiczne, no bo gdzie tutaj kable na Morzu Czerwonym, czyli pomiędzy Europą a Azją, a co ma do tego przesył ze Stanów Zjednoczonych, ale z tego, co potem tam słyszałem, to mogło być nawet jakoś jedno z drugim związane, bo ten przesył jednak jakoś tą drogą z rynkiem amerykańskim z Europy też idzie, więc to jest zupełnie nieprzewidywalne pod tym względem, bo nie wiem, czy ktokolwiek wie, gdzie te kable leżą. To raczej informacja chyba jest niezbyt jawna, więc...
Ciężko mi się do tego odnieść, jak to działa od strony technologicznej, natomiast no to chyba kolejne zagrożenie, do którego musimy się przyzwyczaić, czyli uszkodzenie tej podmorskiej infrastruktury, bo to ostatnio modny taki temat, bo też również był problem między Estonią i Finlandią, kable zostały niedawno uszkodzone, także no, jest to jakieś ryzyko, z którym będziemy coraz
częściej... W innych.
Dokładnie. Więc no, pewnie, jest pewnie to akcje Starlinka,
chociaż nie wiem, czy Starlink jest na giełdzie, czy nie, chyba może nie być, ale podejrzewam, że tego typu rozwiązania jak Starlink pewnie zyskują troszeczkę na popycie w kontekście tego typu wydarzeń na Ziemi.
No tak, tak, na pewno jeżeli nie ma tych kabli, to nie można ich uszkodzić, prawda? W każdym razie z informacji, której wyczytałem, jest tam 14 jakby kabli przesyłowych i 3 z nich zostały uszkodzone. Więc jeżeli czegoś nie mylę, to tak to wygląda.
No słuchaj, a tak patrząc jeszcze w serwisach, co tu się ciekawego działo, to mamy informację z CMA, że powraca ZBrush do ich połączenia pomiędzy Europą Północną a wschodnim wybrzeżem. Nie, to jest jakiś pendulum chyba, bo to sobie dalej idzie. Jeszcze widzę South Pacific na Australię. Także ZBrush wraca tutaj do tego połączenia. Nie wiem, czy to będzie bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy, czy też nie. Bo połączenie jest długie, być może ktoś na nie wsiada z jakimś swoim ładunkiem, no ale mówimy o takiej siatce portów, że po ZBrush mamy Rotterdam, jeszcze Londyn, Dunkierkę, później jeszcze Le Havre, także tu już można chyba zbierać towar wszędzie, gdzie się da i dalej lecimy sobie przez Atlantyk na Nowy Jork, Savannę, Kingston i później chyba idziemy już na kanał panamski, w którym wciąż mało wody, z tego co pamiętam. I mamy Pepite, Numę, Brisbane, Sydney, Melbourne, Tuarangę i dalej. Znowu kanał panamski i wracamy sobie z powrotem na Manzanile, Savannah, Filadelfia i z powrotem do ZBrush. Także może nie takie klasyczne pendulum, ale ultra długi lub 14 statków sobie w tym chodzi, wcale niedużych, bo 2200 do 2700 TU.
No teraz pytanie, czy to jest jedna z tych tendencji, żeby wydłużać właśnie te linie routingowe w wyniku tego, że było przesunięcie floty do obsługi ruchu wokół Afryki, bo też u innych armatorów zauważyłem zmiany serwisowe, które zostały pododawane porty, które wcześniej też nie były planowane. Mhm. Także może to w ramach reorganizacji tej floty armatorzy sprawdzają, jak taka formuła będzie działać po prostu w praktyce, czy jest zainteresowanie, czy jednak klienci zostaną przy tych bardziej bezpośrednich zawinięciach.
No pewnie przy co bardziej egzotycznych jakichś kierunkach, do których ciężko się dostać, to może to zadziałać, nie? Bo wcale te alternatywy nie zawsze musiały być bezpośrednie, więc jeżeli mówimy o jakichś pewnie routingach, w których było trzeba się z dwa razy przesiąść, to nawet taki długi serwis, który mimo wszystko w jakimś długim lupie, ale wejdzie, może być atrakcyjny. Bo najwięcej się zawsze potrafiło skiepścić na przesiadkach, nie?
Tak jest, bo te przesiadki no to zazwyczaj są około 5-7 dni, zanim to zostanie zrealizowane, więc może szybciej wychodzi po prostu nieryzykowanie tych transshipmentów i zostawienie tego na tym statku, na który osiągnie port docelowy. No skoro już jest załadowany, no to mamy jakąś tam pewność, że w miarę punktualnie to będzie, więc jeżeli już mówimy o punktualności, to możemy przejść do danych odnośnie właśnie punktualności zawinięć, które się ostatnio pojawiły, podsumowujące rok do roku, czyli rok 2023 względem roku 2022. I co my tutaj mamy? Ogólnie możemy zauważyć poprawę punktualności w ujęciu rokrocznym w zasadzie u wszystkich armatorów z top 13, których tutaj mamy. I są to, no, takie, bym powiedział, całkiem przyjemne liczby. Tutaj mamy na czele tabeli właśnie Maersk i MSC, czyli 2M jeszcze.
Wciąż.
Z wynikami, tak, z wynikami tutaj 67,7% dla Maerska i 65,9% dla MSC. Przy czym też już widziałem dane za styczeń 2024 i tutaj niestety już nie są one tak optymistyczne, bo jest właśnie mocny spadek w dół, ale do tego chyba przejdziemy następnym razem. Natomiast tutaj jeszcze skupiając się na tym ujęciu rokrocznym, widać, że pomalutku się stabilizuje ta punktualność, co cieszy. Natomiast jak to się ładnie mówi w korporacyjnym języku, ciągle jest space for the improvements.
Tak, no jest, jest, aczkolwiek no widzisz, to było na zamknięcie roku, ten zeszły rok był całkiem solidny, bym powiedział, raczej tam z miesiąca na miesiąc, czy też z kwartału na kwartał ta terminowość sobie rosła i oczekiwania były, mam wrażenie, dużo wyższe, jeżeli chodzi o samą tą terminowość. 67, czyli ten najlepszy wynik, jaki widzimy, no wciąż jest daleki od tego, jaki kiedyś pamiętamy jako ambicje MSK, która miała dziewiątkę z przodu, więc i zresztą teraz w tym nowej kooperacji Gemini chyba ta dziewiątka znowu się pojawiła, także...
Tak jest.
No, także jest tutaj miejsce do poprawy. Oczywiście poprawa w tym momencie no jest z bardzo niskich wartości, także to ujęcie procentowe tutaj to jest też no, bardzo duże, no, ale jak sobie popatrzymy na terminowość na koniec roku 2022, to tu powiedzmy większość linii miała z trójką z przodu, więc w ogóle wiesz, no, wszyscy pamiętamy, co się działo. No, była masakra. No i teraz wydaje mi się, że znowu pewnie straciliśmy z jakiejś tam co najmniej jedną dziesiątkę w ujęciu, no zwłaszcza z początku tutaj tych wszystkich przetasowań, jeżeli chodzi o właśnie omijanie kanału Sueskiego, no to było nie do uniknięcia. Oczywiście potem tak, możemy jeszcze pewnie dyskutować, kto jak co liczy i gdzie jakaś kreatywność weszła, jeżeli chodzi o liczenie tego i jak długo ktoś liczył względem, że tak powiem, wcześniejszych planów, a jak szybko zaczął względem jakichś tam już nadbudowanych na wierzch. No ale tak, space for improvement jest na pewno znaczny, a szliśmy z początkiem roku raczej w odwrotnym kierunku.
No zobaczymy, jak to będzie. Już ta sytuacja, tak jak mówiliśmy na wstępie audycji, się troszeczkę ustabilizowała, więc również ta punktualność powinna zostać przywrócona. No na pewno to będzie jeszcze miało wpływ na wyniki indeksów za luty, za marzec też, więc no, tak to wygląda. No, bierzemy w tym wszyscy udział, śledzimy te informacje, więc musi to po prostu znaleźć swoje odzwierciedlenie w danych, które przychodzą zawsze z lekkim opóźnieniem, prawda? Natomiast no, średnia punktualność tego roku 2023, no to gdzieś granice 55%, więc 55-60, więc zaledwie połowa statków, albo nawet troszeczkę mniej, przypływa na czas. No to jest chyba problem, jeżeli chodzi o patrzenie na to od strony biznesu.
No na pewno, wszyscy się już trochę też przystosowali do tego, jednak pewnie po tych ostatnich trzech latach dużej bieżączki związanej z opanowywaniem chaosu, związanego z tym, gdzie i kiedy cargo będzie, aczkolwiek na pewno pozostaje to wyzwaniem, zwłaszcza jak mówimy o jakichś większych obsuwach, takie jak, wiesz, dwutygodniowa dziura w stoku na początku płynięcia wokół przylądka Dobrej Nadziei, no to słyszeliśmy o wszystkich możliwych chyba dużych firmach, w którym produkcja stawała, co jeszcze rok temu, co niektórzy twierdzili, że nie, to już nie wróci, bo teraz już wszyscy przeszli na just in case, więc więc już każdy ma jakieś plany awaryjne, a potem się okazuje, że i tak, dwa tygodnie nie ma towaru i Tesla już nie produkuje, więc ja tam uważam, że to będzie tworzyć jakieś tam wyzwania i No i rozwiązaniem tak naprawdę nie będzie wcale trzymanie nie wiadomo jak dużego stoku i tego typu rzeczy, bo to jest po prostu zbyt drogie w długim okresie, a logistyka, no celem logistyki jakimś tam głównym jest mimo wszystko optymalizowanie tych wszystkich operacji, więc to, że będzie sobie jakiś czarny łabędź raz w roku to i będzie nawet musiało dużo lecieć lotniczo, to i tak wyjdzie w sumarycznym ujęciu taniej niż utrzymywanie stoku nie wiadomo jakiego przez cały rok lub 5 lat, bo nie wiadomo kiedy ten czarny łabędź nadleci, nie?
No tak, jest to kwestia bilansu zysków i strat i gdzieś każda firma ma swoją strategię i każdy się musi liczyć z konsekwencjami przyjętej tej strategii. Także tak jak mówisz, ta formuła logistyczna just in case nie jest nadal popularna, natomiast no, zmieniła się na już nie tylko na outsourcing z China, tylko China plus jeden już, więc gdzieś jakiś ten wkład tych doświadczeń covidowych jest tutaj, prawda?
No i na pewno też szybsze działanie, nie? W sensie szybciej można się dostosować, bo już ileś różnych alternatyw ma się przetestowanych i pewnie firmy też są bardziej otwarte na testowanie tych alternatyw, niekoniecznie wtedy, kiedy już jest na nie potrzeba, czyli jednak bądźmy przygotowani, miejmy ten plan na wypadek jakichś zdarzeń, które są niespodziewane i to myślę, że dobrze, bo to generalnie jest potrzebne na pewno ta świadomość w branży, że różne rzeczy mogą się potoczyć. No tak patrząc jeszcze z serwisów, z takich powiedzmy niechlubnych informacji, mamy jakieś nowe połączenie z Turcji do tak zwanego Bałtyku, aczkolwiek tym Bałtykiem tutaj jest Sankt Petersburg, więc to jest bardziej połączenie Turcja-Rosja, stąd moja nazwa niechlubna. Mówimy tu o tureckim armatorze Sidra Line, który sobie będzie pływał i tutaj w sumie całkiem dużą ilością sprzętu chyba, nie? Bo 4 jednostki, 1600 do 2800, to taki całkiem spory wolumen musi być brany pod uwagę.
No jeżeli chodzi o transport tylko do jednego portu, no to są to już jakieś konkretne ilości. W ujęciu miesięcznym się uzbiera tych kontenerów. Natomiast no, czytamy, że tutaj jest ten serwis na slotach, prawda? Również firmy z Dubaju, CS Starline. Więc zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. No na pewno Turcja ostatnio się zaangażowała jako mediator pomiędzy stroną rosyjską i ukraińską, więc tutaj dba o dobre relacje jakby z obiema stronami konfliktu. To też ciężko się dziwić ze strategicznych, prawda, powodów i z geolokalizacji tego państwa. Więc no, taka informacja raczej nie dziwi, moim zdaniem.
Nie. Nie. Raczej nie dziwi, tu się z tobą w pełni zgodzę, jednak Turcja pewnie ma dużo większe ambicje niż w tej chwili jej, powiedzmy, realizuje z perspektywy jakiegoś takiego wpływu no w ogóle na region, w którym jest. No położona jest idealnie, bym powiedział, jak patrząc w ogóle na całą historię państwa osmańskiego, no to chyba jedyne, co można sobie pomyśleć, to, że to była potęga. W tej chwili z dużo mniejszymi wpływami, no bądź co bądź, jako państwo regulują to, co się dzieje w ogóle na Morzu Czarnym przez Bosfor, więc tak, no patrzę trochę z nadzieją, powiem szczerze, na to, zwłaszcza, że padła informacja, że chyba wpierw Zieleński miał być w Istambule i chyba Putin z 2 tygodnie później, także no
zobaczymy do...
Nie zapyszając.
Do czego to doprowadzi, natomiast też warto pamiętać o tym, że Turcja też ma duży interes, żeby zakończyć Red Sea Crisis, ponieważ też jest to jeden z hubów na Mediterian po prostu cały, który obsługiwał właśnie ten ruch z Azji, z Middle Eastu. Także tutaj też no, szuka możliwości jakby po prostu wypełnienia tych luk, które powstały po ataku na kontenerowce. Także każdy sobie rzepkę skrobie.
Tak. No jak już wspomniałeś o kontenerowcach, to przechodzimy sobie do floty, myślę. I we flocie widzimy, że w lutym cały czas był spadek, jeżeli chodzi o flotę nieużywaną, przynajmniej jeżeli chodzi o tak zwany ten commercially idle, czyli powiedzmy takie świadome odstawianie jednostek na bok z użytku. I to jest, tutaj muszę powiedzieć, mocno spójne z tym, co na samym wstępie powiedziałem i co rozmawialiście też z Dominikiem odnośnie tego zrównoważenia w tej chwili między popytem a podażą. Ten wciąż, powiedzmy, ten trend jest spadkowy, ale tu już nie ma jakichś, nie wiadomo jakich grani. Idle fleet wciąż na bardzo niskim poziomie, bo mówimy tu o wartości gdzieś tam chyba 0,7-0,6 nawet procenta. Także można powiedzieć, wszystko co jest, to pływa, a żeby wpuścić w morze coś więcej, to już nie ma. Tylko te jednostki, które wychodzą, które oczywiście dochodzą.
Jest okazja, żeby zarobić jakieś lepsze pieniądze, bo według spekulacji tutaj specjalistów z Maerska taka sytuacja jeszcze się utrzyma kilka miesięcy, a z racji tego, że ten bilans między popytem a podażą został osiągnięty, no to są ostatnie chwile, żeby rzucać te statki do obsługi.
Nie, to jest pytanie, jak długo się utrzyma, nie? No bo statki schodzą ze stoczni cały czas. Lista jednostek, która wyszła w morze już teraz w pierwszym kwartale, jeszcze się nie skończył, no jest długa, bardzo bym powiedział. Tu jednostki też mówimy o różnych klasach pojemności, ale są od tych megamaxów po jakieś, powiedzmy, solidne feedery, takie tam 7000, czy też shortsi, patrząc na to w tej chwili. I teraz pytanie, nie? No bo skoro osiągnęliśmy taki dość chyba niestabilny, ale mimo wszystko balans, no to teraz te wszystkie nowe jednostki, które będą wchodzić, no to znowu będą tą sytuację zmieniać w drugą stronę. No więc to chyba można by zacząć spekulować, że to też wpłynie dalej na spadek stawek. Tak to w historii wyglądało, nie?
Raczej tak, raczej pomalutku będzie to wyglądało tak, jak mówisz. Rzeczywiście mamy do czynienia w bieżącym roku, zgodnie ze statystykami, średnio 1,5 kontenerowca dziennie jest oddawany do użytku. Rzeczywiście ciężko to wymieniać co tydzień, nawet w ujęciu tygodniowym. No i to będzie musiało mieć konsekwencje w naszym biznesie. Myślę, że w pierwszym momencie po prostu te mniejsze, mniej wydajne, mniej ekonomiczne statki będą po prostu zastępowane. Tak, i one będą z powrotem wracały do tych połączeń feederowych, gdzieś tam mniejszych, shortsi. Natomiast w pewnym momencie dojdziemy również do tego momentu, że nie będzie już gdzie przesuwać tych statków. I pytanie, jaką strategię przyjmą nasi kochani armatorzy?
No, na pewno taką, żeby jednak dbać też o profitować z tego biznesu, która już na koniec zeszłego roku była w mocno negatywnych odcieniach, postrzegana przez wszystkich. Teraz ten czarny łabędź trochę uratował sytuację, można chyba nawet powiedzieć, że uratował ten rok. Aczkolwiek to, w jakim tempie się to zmieniało na przestrzeni poprzedniego roku 2023, to chyba nie pozostawia tutaj złudzeń, że działać trzeba w miarę szybko, jak się zaczyna coś dziać, bo inaczej to po prostu to nurkowanie może być takie jak zestrzelony myśliwiec od razu, więc... No więc zobaczymy. No. Póki co idle jeszcze wciąż się zmniejszył, więc widać, że chyba jesteśmy na takim dosłownie tym punkcie przełamania. No i pytanie, co przyniosą kolejne tygodnie, kolejne miesiące. Będziemy to komunikować w odcinkach.
No ja tu we fusach widzę, że to będzie jednak odbijać w górę pomalutku.
No, fusy, dobra rzecz. Szklana kula jeszcze się też przydaje.
Tak, ostatnio na imprezie firmowej mieliśmy właśnie wróżkę ze szklaną kulą. Chciałem się dopchać i zapytać, jak będą stawki wyglądały w tym roku, ale kolejka była za duża.
Wszyscy z tym samym pytaniem.
Chyba tak, ta wiedźma tam już osiwiała.
Jak ktoś zapytał o coś sensownego?
Nie,
co w Polsce słychać?
Co w Polsce słychać? W Polsce strajki wracają, wypowiadane przez rolników, blokady przejścia na przejściach polsko-ukraińskich, które są wynikiem nie, jakby to ładnie określić, niesatysfakcjonującego rozwiązania zaproponowanego przez rząd polski. Także no jest to skomplikowany problem, który dotyczy głównie transportu drogowego, niekoniecznie naszego tutaj, natomiast no będzie to miało przełożenie na całą sytuację, całą kondycję transportu w Polsce. No, z tego co widać, te protesty przynoszą jakieś efekty, bo już strona ukraińska, która jeszcze niedawno mówiła z pełnym oburzeniem, że są to inspirowane przez rosyjskich tutaj prowokatorów strajki, no to teraz widać, że ta strona ukraińska już deklaruje odpuszczenie trochę jakby dostosowywanie się do tych zasad międzynarodowych. Również Komisja Europejska ponownie ma rozmowy toczyć na ten temat, także zobaczymy, w którą stronę to idzie. Na pewno no, widać, że te akcje przynoszą rezultaty tutaj i to też no wszystkim no, chyba zależy, żeby jakoś uregulować to, żeby unikać akcji protestacyjnych i blokad, które były przecież organizowane w całym kraju, które również tutaj wpływają na terminowość tego łańcucha dostaw po prostu. Także zobaczymy, w którą stronę to się rozwinie. Natomiast wracając do takich naszych bardziej tutaj rzeczy, no to pojawiła się informacja o uruchomieniu przetargu na budowę i projekt nowego terminala T5 na Baltic Hub.
Tak, to chyba była jedna z większych informacji takich w zeszłym tygodniu. Długo wyczekiwany port instalacyjny polskich farm wiatrowych, o którym debaty trwały od paru lat.
Tak jest,
gdzie,
bo ja tutaj mam
swoje miejsce.
Mam tutaj pewien dysonans poznawczy, bo śledząc te informacje, tak mocno nie siedzę w offshore, ale tutaj obserwuję te informacje, że będzie w Gdyni, potem będzie w Gdańsku, potem będzie gdzieś tam w Świnoujściu ten terminal, potem, że znowu będzie w Gdańsku, potem, że nie będzie w Gdańsku. Także ja tutaj jestem lekko zdezorientowany, przyznam szczerze. I
ja trochę też.
Nie mam pojęcia, o
chyba
co chodzi.
Cała branża, wiesz? No to wpierw miało być na BC-cie, nie? Potem, wiesz, tak, trwała tak. Jakaś epopeja związana z przetargiem w miejscu, gdzie jest BC, która jakieś też dosyć długo trwała.
O! Się ciągnęło.
No. No i teraz padła informacja, że przetarg jest na T5. Gdzie powiedzmy, jeszcze rynek nie okrzepł, że tak powiem, z aktualnej inwestycji, która potrafiła swoje że tam problemy, że tak powiem, stworzyć na Baltic Hubie.
Tak jest, bo właśnie tak jest, właśnie mówiliśmy o tym cały czas, o tej rozbudowie T3 i to miało być jakby to już wielkie wow, a tu się okazuje, że jest T5, czyli to oznacza, że jest jeszcze gdzieś T4 schowany. Więc tych inwestycji tutaj się
no, chyba z własnych
zaczyna
środków
robić, więc no dobrze, cieszę się, że tutaj się port nasz prężnie rozwija, ale tutaj gdzieś to jest dla mnie skomplikowane, jak to dokładnie wygląda, bo myślałem, że tylko będzie tutaj powstało
te trzy. Wiesz co, mi się wydaje, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, nie? Cały czas mamy gdzieś też w tle ten port zewnętrzny w Gdyni, które też informacje chyba są tak samo zawiłe. Znaczy wiemy, że tam się coś dzieje. Nie pamiętam teraz dokładnie, jaki konkretnie jest etap środowiskowo tam przygotowawczy, ale prace podobno trwają w tym kierunku. Oczywiście kierunek ten może być bardzo długoletni, także to nigdzie nie jest powiedziane dokładnie w jakim horyzoncie, chociaż tam niby padają jakieś lata 2028 czy coś takiego, więc całkiem nieodległe. Aczkolwiek to wcale nie musi się tak wydarzyć i mi się wydaje, że chyba tutaj jednak z perspektywy Baltic Hubu i Gdańska to chyba jest gra właśnie na to. Zróbmy jak najwięcej wcześniej, żeby tamto się nie opłacało w krótkim okresie czasu. Tak bym spekulował. No, zaczną tak. powstawać Zobaczymy. Jedno i drugie, no to wiesz, ciężki będzie biznes do osiągnięcia z tego dla jednego i drugiego, gdzie jest powiedzmy jakiś tam konkretny wartość popytu na rynku, więc potem już się z kamienia wody nie wyciśnie, jak to mój kolega kiedyś mówił. A póki to nie ma, jeszcze nie zaistniało, to jeszcze jest miejsce na to, żeby podejmować jakieś kroki, które potencjalnie będą zmieniać też obraz sytuacji dla innej strony. No ale póki co Baltic Cup również w ostatnich tygodniach poinformował o kolejnym rekordzie przeładunków na bocznicy kolejowej, 838 kontenerów. Kilka tygodni po poprzednim rekordzie, z tego co widziałem, także...
Także cieszymy się, gratulujemy, tak, gratulujemy. I liczymy na Jeszcze więcej
rezultatów.
Nie spoczywamy na laurach.
To była inwestycja. Dokładnie. A tak jeszcze patrząc z perspektywy terminali i w sumie też PSA, czyli właściciela Baltic Hubu, to z tego co widziałem, ZPMC dostarczył pierwszy sprzęt do ich nowego terminala, tego tam TUAS, takiego mega terminala w Singapurze, czyli w swoim, że tak powiem, rdzeniu działalności, bo PSA, firma z Singapuru, no i ten gigantyczny terminal, który tam powstaje, który ma zastąpić chyba wszystkie, co tam są, powoli idzie do przodu. I pierwszy sprzęt wjeżdża właśnie tam.
Tak, przy czym też warto zauważyć,
że zautomatyzowany, cuda na kim.
Właśnie, że to już spodziewamy się tego najnowszego technologicznie zaawansowanego sprzętu, więc idzie inwestycja na grubo tam. No ale co tu się dziwić, skoro w komunikowanych założeniach są tutaj rzędy wielkości 30 bodajże milionów TIU w pierwszym roku. Jeżeli dobrze pamiętam, a docelowo 55, prawda? Jeżeli mnie pamięć nie myli, bo teraz właśnie nie mam tej informacji przed oczami. Aczkolwiek no, z perspektywy europejskiej robi to wrażenie.
Tak.
A jeszcze mam informację odnośnie terminali o rebrandingu ICTS, czyli International Container Terminal Services Incorporated, czyli znanego filipińskiego operatora, który się przebranżawia na nazwę Manila Multipurpose Terminal.
Brzmi poważnie.
Więc brzmi poważnie. Jest nowe logo, którego tutaj Państwu z oczywistych względów nie możemy pokazać, aczkolwiek zobaczymy.
Ale to jest taki... całej grupy? Bo to ICTSI to jest właściciel BCT, prawda? Czy to jest inna spółka też z Manili?
Nie, to też. Chyba chodzi o tą samą. Z tego, co czytam, jest to właściciel również Manila Harbor Center. I dotyczy to właśnie bodajże tego, tej konkretnej spółki obsługującej Manilę.
Okej. Okay. Tylko z tej samej grupy po prostu. Czyli...
Tak jest. Czyli jakieś tam przesunięcia wewnątrz rodziny, że tak powiem. A jeżeli jeszcze mówimy o rodzinie, no to powinniśmy chyba poruszyć temat koreańskiej rodziny, o której też troszeczkę z Dominikiem mówiliśmy w zeszłym tygodniu, czyli o Hyundai Merchant Marine, ponieważ wpadła informacja w tym miesiącu, że sprzedaż udziałów przez rząd nie jest planowany w najbliższej przyszłości. Więc ostatnio się z Dominikiem właśnie zastanawialiśmy nad statusem Hyundai'a, czy on będzie sprzedany, czy nie będzie, bo tam były informacje, że znowu się kolejni oferenci wycofują. Także w tym tygodniu padła właśnie jak na zamówienie informacja, która jasno przekazuje, że w najbliższych miesiącach żadnych informacji związanych z tym tematem raczej nie przeczytamy.
Mhm. No to już tak jak mniej więcej się spodziewaliśmy, nie? Bo to już takie pierwsze podrygi rozwoju wypadków w tym kierunku to się zaczęły pojawiać chyba tam z miesiąc temu, bo też pamiętam tą dyskusję. Nie dziwi w sumie, no. Czas jakby minął na sprzedaż tego typu biznesu. I oczywiście...
No ja nie wiem, wiesz, niektóre tego typu biznesy, takie jak Schenker, mogą trwać całkiem długo i również nie widać końca tutaj. Ostatnio właśnie Maersk jest podobno zainteresowany, rozmowy trwają. Pytanie, co z tego będzie. No, Schenker już jest, przypomnę słuchaczom, już jest od kilku lat jakby wystawiony na sprzedaż, ale...
No nie, no, oficjalnie konkretów. To od zeszłego roku, a to, że spekulacje od 10 to co innego.
Znaczy no od zeszłego roku jest jakby powołany na urząd, prawda, mający doprowadzić do sprzedaży, no ale po roku funkcjonowania tego urzędu jakby konkretów nadal nie widać.
No ale tak wiesz co, powiem ci, że temat na pewno idzie do przodu, no bo był termin składania ofert, faktycznie to, co mówisz, Maersk złożył swoją ofertę. To, co w zeszłym tygodniu chyba się też pojawiła informacja, taka oficjalna, że DHL na pewno nie jest zainteresowany. To ciekawa informacja, bo tak wiele osób spekulowało, że Schenker jako firma niemiecka, sprzedawana przez niemiecki rząd, że jednak trafi w niemieckie ręce, a powiedzmy DHL był jedynym w skali odpowiedniej potencjalnym oferentem do tej transakcji. Więc DHL oficjalnie powiedział, że nie jest zainteresowany. Oczywiście na ile to jest prawda, a na ile jakiś tam element negocjacji, to już ciężko oceniać, nie? Ale cały czas gdzieś tam te spekulacje zaczynają się mocniej, jeszcze mocniej kręcić wokół DSV-a. Aczkolwiek dosyć dużo takich opinii się pojawiło sceptycznych co do racjonalności tego typu transakcji. Bo tak samo DHL ocenił właśnie, że to po prostu nie widzi tej wartości z tej synergii i w tym biznesie, a bądź co bądź w tym momencie DHL, DSV i Schenker są tak no, z grubsza do siebie podobne, nie? Jak popatrzymy na cały obraz tego rynku. Wszystkie mają dosyć mocną drogówkę, że ciężko mówić o tym, żeby wartość była z przejęcia tej sieci drogówkowej, gdzie mówimy o setkach hubów przeładunkowych w obsłudze tych grupek paletowych. Niektórym firmom tego brakuje, więc sens byłby jakiś powiedzmy potencjalnie większy w mojej ocenie z tego typu transakcji. No DSV tą swoją sieć też ma bardzo rozbudowaną, więc zobaczymy. Ja zawsze tam stawiałem tego DSV trochę ze znakiem zapytania.
Bo to tak, jak już wiemy z doświadczenia, to tak nie działa, że jak się przyjmuje jakąś firmę, to się bierze ich wszystkich klientów z dobrodziejstwem inwentarza. Tak jak na przykładzie też fuzji innych właśnie tego typu podmiotów.
No i ciężko odmówić DSV-owi tej wiedzy, bo większość wiedzy, która pewnie została stworzona na przestrzeni ostatnich lat o tego typu transakcjach jest z udziałem DSV, więc oni chyba dobrze wiedzą, ile procentowo średnio są w stanie utrzymać tych klientów na pokładzie, no bo bądź co bądź UTI, Panalpina, to były też organizacje całkiem spore, które zostały wchłonięte przez DSV, więc swoją lekcję na pewno się odrobili na tych transakcjach.
No z tego co pamiętam, to tam były wielkości rzędu 30-40%, więc wcale nie tak atrakcyjnie.
Też tylko tego pamiętam.
A też z drugiej strony jest problem, że w zasadzie, tak jak mówisz, te biznesy się pokrywają i w tym momencie, jak jedna w tego typu firma przejmuje drugą, no to ma zdublowane struktury, które nie są potrzebne do obsługi tego samego biznesu, prawda? I dochodzi do takich sytuacji, jak widzieliśmy u Maerska na końcówce zeszłego roku, że jest informacja o redukcji ludzi, bo po prostu nie jest tylu ludzi, zwłaszcza gdzieś tam na przykład do obsługi kadr, jakby nie jest to proporcjonalnie zachowana równowaga, więc ci ludzie po prostu nie mają pracy tam w tych strukturach i to też jest problem w takich jeżeli mówimy o gigantach tego typu, prawda?
Zwłaszcza, że na niektórych rynkach zmniejszenie tych struktur wiąże się z bardzo dużymi problemami, nie? To nawet nie jest kwestia tego, że jakie odprawy się da, bo może po prostu być firma zablokowana przed redukcją swojego zasobów ludzkich, tak zwanych, brzydko powiedziawszy, więc to jest trudne. A oprócz tego jeszcze można wziąć pod uwagę, że część klientów tak naprawdę w tej chwili rozdziela, powiedzmy, biznes pomiędzy, nie wiem, DSV i Schenkera, tylko po to, żeby dywersyfikować, bo mają strategię, żeby dywersyfikować. Więc jeżeli to zostanie scalone do jednej firmy, to prawdopodobne jest, że dalej będą chcieli dywersyfikować i tą jakąś tam część dostanie jeszcze ktoś inny.
Więc... Dokładnie.
Trudne, że to są, no, ale nie nasze sprawy. Wyzwania. Tak, myślę, że ta epopeja chyba ma... Epopeja pod tytułem Schenker jest na sprzedaż ma chyba gdzieś tam powoli deadline na horyzoncie. Ja tak bym stawiał, że to w tym roku może się okazać, co z tym będzie. Oczywiście mówimy jeszcze o jakichś funduszach inwestycyjnych, takich tam chyba nawet arabskich, które biorą udział w tym i wtedy dużej zmiany nie będzie poza kapitałem, który po prostu się zmieni w tej firmie.
No tak. Z każdym miesiącem kolejnym będzie coraz większa presja, żeby tą sprawę rozwiązać, no bo ile to może trwać, tak? Prawda, są ludzie, którzy są specjalnie w tym celu zatrudnieni, zostali w Schenkerze do przeprowadzenia tej transakcji i firma też nie będzie chciała utrzymywać całego sztabu ludzi, nie wiadomo jak długo.
Mi się wydaje, że firma ma trochę szczęście, bo tak przypuszczam, że patrząc na tym, co tam się działo, powiedzmy właśnie wokół zatrudnionych ludzi w zeszłym roku, że musiały chyba paść jakieś uzgodnienia pod kątem pewnie finalnej wyceny albo nawet samego zainteresowania różnych stron pod kątem jakichś pierwszych wyników za powiedzmy pierwszy, drugi kwartał. I że jak one zostaną dowiezione na jakimś tam poziomie, to możemy zobaczyć faktycznie jakąś transakcję na stole. Pytanie, czy to było pierwsze pół roku, czy kwartał? Nie wydaje mi się, żeby cały rok, bo to chyba długi okres, ale pewnie byłby najbardziej miarodajny. Jeżeli to jest powiedzmy pierwszy kwartał albo pierwsze dwa kwartały, no to na pewno tutaj sytuacja na rynku chociaż frachtu morskiego jest na korzyść tak de facto w tej chwili Schenkera.
No na pewno jest to temat ciekawy, który będziemy śledzić i będziemy informować na bieżąco państwa.
Tak, a ja myślałem, że o M&A nie będziemy dzisiaj praktycznie w ogóle rozmawiać. Okazało się, że chyba z 15 minut gadaliśmy, a to jest zawsze bardzo ciekawy temat, więc łatwo w to wejść, w tą puczkę Pandory. Ale co, Pince, dzisiaj bardzo ci dziękuję za udział, słuchaczom za bycie z nami i wysłuchanie tutaj naszych przemyśleń na te przeróżne wątki. No i wszystkim życzymy udanego tygodnia.
Dziękuję bardzo i polecam audycję ETFM.